Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz zapraszam Państwa do Krikoteki na finisaż wystawy Tadeusz Kantor, widma Korekta. Witam bardzo serdecznie kuratorkę tej wystawy, szefową Muzeum Tadeusza Kantora, Małgorzata Paluch-Cybulska. Dzień dobry, witam Cię.
Dzień dobry.
W studiu Radia Kraków. Ale jest z nami także bardzo ważna osoba dla tych ostatnich dni wystawy. Piotr Mateusz Wach, performer, artysta teatru, tańca. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
I no właśnie, i Twoja obecność to jest znaczący sygnał, w jaki sposób będziemy finisażować, czy finiszować te ekspozycje. Małgorzato, chwilę temu, kiedy jeszcze nie zapaliły nam się lampki, podchodząc do sprawy dosłownie i metaforycznie, przypomniało mi się, że przecież ta wystawa faktycznie pięknie się zamyka, ale nie miała wernisażu i to jest chyba coś takiego znaczącego, co dobrze będzie wywołać przy okazji akurat tej ekspozycji, prawda?
Tak, to prawda. Wystawa nie miała wernisażu, ponieważ przygotowaliśmy ją w marcu, kwietniu 2020 roku, czyli wtedy, kiedy rozpoczęła się i właściwie rozbuchała na dobre pandemia. Mieliśmy lockdown, instytucje były zamknięte, zatem oficjalne otwarcie wystawy dla publiczności z ogromnymi limitami co do ilości osób i odstępów między osobami, przypominam te czasy. Tak. To otwarcie miało miejsce w czerwcu. No właściwie 5 lat temu. W związku z tym, że nie otwarliśmy wystawy w sposób spektakularny, nie mogliśmy tego celebrować, postanowiliśmy zakończyć ją z przytupem i urządzić wydarzenie, które będzie mogło jak gdyby dopiąć tematykę wystawy i też jak gdyby utrwalić w naszej pamięci różnego rodzaju koncepcje i idee, które są bardzo tożsame z twórczością Tadeusza Kantora.
Tak, no, można powiedzieć, że dopisują do tej twórczości jakoś kolejne rozdziały, ale już zupełnie w innym języku i no, też to dopisywanie dzieje się niekoniecznie przez artystów, którzy posługiwaliby się no właśnie tymi narzędziami, które stosował Kantor. I to jest piękne, że to jest możliwe. Powiedz, jak myślałaś o tym finisażu, o tym pożegnaniu, właśnie to słowo takie funeralne niech będzie. No bo przecież można się spotkać, można zamknąć, można napić się czegoś i się rozstać. Przynieść kwiaty.
Tak też zrobimy. Odbierzemy kwiaty, napijemy się i porozmawiamy. Natomiast gdzieś naturalny sposób, kiedy myślałam właściwie od samego początku o programie wydarzeń towarzyszących do wystawy Tadeusz Kantor Widmo, miałam w głowie operowanie ciałem, wykorzystywanie ciała, cielesności, także jak gdyby takiej bardzo specyficznej kondycji tancerza czy performera, która nawiązuje do tego późnego etapu twórczości Tadeusza Kantora i do tematyki wystawy. Czyli tutaj myślałam o wykorzystaniu ciała w charakterze liminalności, graniczności, takiego specyficznego wykorzystywania swojego ciała jako narzędzia, tak jak to czynił Tadeusz Kantor w swojej twórczości teatralnej, a także zderzania poprzez to operowanie ciałem tancerza z kondycją publiczności, jak gdyby wywieranie bardzo silnego piętna na kondycji publiczności, która będzie obserwowała ten pokaz.
Zderzanie, to słowo jest bardzo ważne, ono uderza i słowo uderzenie akurat wyjątkowo dobrze pasuje do tego, co nas czeka.
Myślę, że tak. Tym bardziej, że kiedy zaczęłam rozmawiać z Piotrem, który operuje w swojej twórczości dokładnie wszystkimi tymi pojęciami, które przed chwileczką wymieniłam. I jego pokazy są w dużym stopniu ekstremalne. Gdzieś w naturalny sposób to powiązanie pomiędzy tym, co robi Piotr i tematyką wystawy wydawało mi się bardzo naturalne. I rzeczywiście, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy, zaczęliśmy rozmawiać o tym, pokazie odebrałam ze strony Piotra bardzo dużo takiej energii zwrotnej, tak jakbyśmy myśleli i rozumieli dokładnie tak samo w tym kontekście.
Piotrze, muszę cię przepytać z takich podstawowych kwestii, to oczywiście nie jest egzamin, ale kiedy współczesny artysta wchodzi do domu Tadeusza Kantora, no bo tym jest Krikoteka, to jakieś naturalne jest pytanie ze strony publiczności o te relacje. Jesteś bardzo młodą osobą, więc żadnych szans, żeby znać jego teatr. Zresztą i Małgorzata, a mnie się zdarzyło zobaczyć przedstawienie Kantora zaraz po jego śmierci, więc też nie jest to takie oczywiste spotkanie. I chcę cię zapytać właśnie o spotkanie z Kantorem. Czy to jest twórca taki z muzeum? Czy może jakoś ta twórczość pracuje w tobie? Jednak posługujesz się jakoś tam na poziomie wartości może podobnym, ale w gruncie rzeczy autonomicznym w stosunku do Kantora językiem.
Myślę, że do Kantora też się dojrzewa, że poznałem jego twórczość na pierwszych studiach w Bytomiu, nie wiem, z 15 lat temu. I wtedy pamiętam, jak oglądaliśmy Umarłą klasę na jakichś zajęciach. I pamiętam, że wtedy to był taki artysta z muzeum. Na pewno, że totalnie nie wiedziałem, gdzie tkwi ten fenomen. I nie brało mnie to. Natomiast...
Ojej, czyli tak zwane, ale o co chodzi? Jednak zaistniało. No ale tak. To jest normalne i zdrowe.
Szczególnie w kontekście Umarłej klasy, która jest bardzo hermetycznym spektaklem.
Tak. Natomiast później jakby z czasem to sama postać Kantora i jego... on jako taki fenomen jakiegoś takiego artysty szaleńca. Też im dłużej zacząłem interesować się performancem, też zacząłem patrzeć na jego performatywne działania. Wróciłem do tych spektakli z trochę inną perspektywą. Z czasem miałem już trochę więcej doświadczenia, zacząłem inaczej też rozkodowywać te spektakle. Teraz kończę drugie studia, tutaj reżyserskie w Krakowie. No i tutaj jednak już ten Kantor zupełnie inaczej funkcjonuje, też w innym kontekście.
Czyli perspektywa stricte teatralna.
Tak. Natomiast też tak mam poczucie, że ten Kantor się gdzieś się przewija jednak przez tą moją twórczość, przez to, że po prostu Kantor też był ekstremalny. Natomiast dzisiaj jakby zmieniły się zupełnie czasy, zmieniła się optyka i zmieniły się sposoby wyrażania i też może sposoby oporu, więc wydaje mi się, że żeby jakoś tak złapać Kantora, to trzeba mieć jednak trochę kompetencji, że Kantor nie jest prostym artystą dzisiaj.
Tak, to bardzo dobra uwaga. Rzeczywiście, bo wyobrażam sobie, że kiedy on pracował, to można było jeszcze reagować tak intuicyjnie i emocjonalnie, a dzisiaj to jednak wymaga pracy umysłowej. Choć brzmi to tak bardzo oficjalnie, ale myślę, że coś w tym jest i słusznie na to zwracasz uwagę. No, na szczęście... Patrzę na ciebie i od razu mi się Marina Abramowicz kłania. Artysta będzie obecny i tutaj oprócz tego, że musimy uruchomić cały aparat wiedzy, to jednak ta intuicja i emocje też nam się przydadzą, prawda? Jak zobaczymy te upadki, o których za chwilę opowiemy.
Na pewno jeszcze wydaje mi się, że to, co właśnie jest takie niezwykłe, to to, że Kantor, pomimo że robił teatr, to zostały po nim te obiekty. I Krikoteka też jest takim miejscem, że można trochę tych obiektów jakby z nim pobyć i trochę jakby, jeżeli pobędzie tam trochę dłużej, to one mają swoją energię, one mają tam zapisane w sobie jakąś tajemnicę. Ja tam, nie wiem, tak nazywam sobie, że tam czuć tą śmierć w nich. I jakoś mieliśmy tam parę prób, ale też przychodziliśmy z chłopakami, z Kubą i z Michałem. I takie przebywanie na tej wystawie dłuższe niż, nie wiem, niż godzinny czy półtora godzinny jakiś taki standardowy pobyt. On jest taki emocjonalnie trudny. Tam dużo się dzieje w tych obiektach i dookoła nich.
No, to jest to, co te przedmioty wchłonęły z tego teatru i oczywiście nie są już niewinnymi przedmiotami. To trzeba oczywiście uważać z tymi sprawami, z duchami, widmami. Tak, wymaga to troski i uwagi. Małgorzato, pomyślałaś o Piotrze, kiedy zobaczyłaś go w jakimś spektaklu, podczas jakiegoś działania, skąd się to wasze spotkanie wzięło?
Nie widziałam Piotrka na żywo, natomiast dużo o nim czytałam, widziałam dokumentację fotograficzną i wideo różnych jego wykonów. Natomiast rozmawiałam też z moją przyjaciółką Anną Królicą, która przypomnijmy w Krykotece jako pierwsza kuratorowała program taneczny. On wtedy nazywał się Maszyna Choreograficzna. I też podpytywałam ją, co ona myśli, może kogo by mi podpowiedziała i rzeczywiście byłyśmy zgodne co do Piotrka. Ja wymieniłam to nazwisko, ona powiedziała, że to jest bardzo dobry pomysł i rzeczywiście, kiedy skontaktowałam się z Piotrem, to jakby ta energia wymieniła się natychmiast. Piotr bardzo dobrze znał i wystawę, i kantora. Gdzieś tam nie potrzebowaliśmy wielu zbędnych słów, żeby się porozumieć co do tego. I pamiętam też w trakcie tej naszej rozmowy dla Piotrka niesamowicie interesująca była propozycja tańca na podejście. Bo przypomnijmy, wystawa Tadeusz Kantor Widma skonstruowana jest w taki sposób, że osią wystawy jest podest, po którym poruszają się zwiedzający. Natomiast obiekty ustawione są w mroku poza tą główną osią. Tutaj trochę w nawiązaniu do szkiców Kantora, do późnych spektakli odwracamy kolejność, kto jest obserwowany przez kogo. Tutaj na wystawie widma widzowie są obserwowani przez obiekty, które w taki trochę drapieżny sposób, w takim nawarstwieniu alinarności obserwują zwiedzających właśnie z tego mroku, ciemności, takich obszarów, gdzie snują się po nich fragmenty zapisów wideo, które przybijają przez specjalnie zaprojektowane siatki. I to była taka pierwsza moja myśl, żeby ten taniec, performance odbył się właśnie na podeście, żeby Piotr zaanektował cały ten podest i żeby był obserwowany z tego obszaru, gdzie są rozmieszczone obiekty.
Czyli widzowie wśród obiektów?
Tak. Widzowie wśród obiektów. I od razu dopowiem. Finisarz wystawy Tadeusz Kantor Widma Korekta dzieje się w ramach festiwalu Kopernikus. I między innymi ze względu na festiwal, ale także ze względu na technikalia związane z pokazem Piotra, wymyśliliśmy, że wystawa będzie się właściwie od dnia wczorajszego aż do czwartku będzie się przeobrażała znowu w ramach kolejnej korekty, bo w trzech obszarach, które wytypowaliśmy razem z Piotrem jako takie obszary, gdzie będzie się działa w trakcie pokazu publiczność, przemieszczamy obiekty, komasując je jeszcze bardziej, nawarstwiając je jeszcze bardziej do takich trzech dużych grup, zwalniając przestrzeń dla publiczności, która zasiądzie w niedzielę 25 maja na pokazie Piotra.
Czyli bardzo to dynamiczny finisarz i w gruncie rzeczy oznaczający bardzo wiele zmian dla wystawy, co jest absolutnie nietypowe. Jest to, nie wiem, czy to nie taki pionierski gest. Bardzo śledzę otwarcia i zamknięcia wernisaże i finisaże i czegoś podobnego sobie nie przypominam, więc szapoba, bo pomysł jest świetny. A teraz Państwu powiemy, na czym polega, bo przyznaję się, że cofam się przed tym prostym bardzo pytaniem o kształt tej interwencji, bo mam problem z rozmową o przemocy, a te przemoc niejako skieruje pan na siebie. I chcę zapytać o pomysł tego działania. To jest wspólny pomysł, czy jakoś któreś z was go przyniosło?
W zasadzie Małgosia zaproponowała mi właśnie temat dookoła.
Mhm. Czyli było zaproszenie, tak?
Tak, dookoła tej wystawy, ale też właśnie pracy z jakimś ekstremum ciała. No, ja miałem taki okres swojej twórczości, gdzie pracowałem tylko z tym tematem. Teraz właśnie przez to, że wchodzę właśnie bardziej w reżyserię i w teatr dramatyczny, no to ten performance mam taki robię go dużo rzadziej, ale staram się, że kiedy już go robię, to żeby dalej on był w tej samej ścieżce, w której był. Pracowałem i głównie koncentruję się na przekraczaniu granic ciała i na w ogóle badaniu granic ciała i polityki ciała i tego, co z własnym ciałem robić można, czego nie. I tutaj jakoś, kiedy tak myślałem o tym performance na koniec, no zacząłem dużo myśleć o tym po widoku śmierci, o jakimś, tak jakoś te rozczytuję też te obiekty z jakiegoś, że jakoś no, czuć perspektywę i taką obecność, czy, jaką właśnie, czy właśnie czuć po widok te Holokaustu w nich bardzo. I tak próbowałem się do tego jakoś odnieść, a jednocześnie też jakby nie z jakiejś takiej perspektywy sentymentu jakiegoś na twórczość Kantora.
No tak, to w ogóle niegodna jest tego twórcy, prawda? Jakieś sentymenty, jakąś, to jest poważniejsza rozmowa.
Jakieś życie, jakiś pazur tam. I podrzuciła mi Małgosia właśnie katalog z Krikoteki.
No. Katalog wystawy Cholernie spadam. Też z taką inspiracją dla Piotra, jeśli chodzi o późny okres życia Kantora, kiedy on sam siebie przedstawia bardzo często, takiego nagiego, odartego ze wszystkiego, kiedy zaczyna swoją prywatność, przeczucie śmierci wystawiać w teatrze i malować na obrazach jako takie podstawowe narzędzie, jak gdyby. I to przeczucie śmierci, i to podsumowanie, i mówienie o różnych bardzo intymnych dla siebie kwestiach, taka totalna nagość i w sensie dosłownym u Kantora, no bo bardzo wiele figur nagiego artysty, jak i właśnie w ujęciu metaforycznym.
Więc jakoś ten katalog, tak zacząłem myśleć o spadaniu.
Cholernie spadaniu.
Cholernym spadaniu. No. Zacząłem właśnie myśleć o upadkach, o tym, że może warto by było się skoncentrować na jakimś jednym działaniu, które można by było multiplikować. Mam też poczucie, że Kantor w swoich spektaklach próbował, że on się mierzył z nieustanną porażką, bo próbował jakby, dla niego każdy spektakl był próbą uzyskania czegoś niemożliwego. I więc on za każdym...
Więc musiał być porażką.
Za każdym razem...
Tak, paradoksalnie.
Się cały czas mierzył z upadkiem przez to, że nie był w stanie, że nie udało się osiągać tego, czego pragnął. Stąd ta jego taka nerwowość, ta jego jakaś taka jakaś nadekspresja w kontakcie z aktorami na spektaklach, którą niesamowicie się ogląda. I tak, więc stąd pomyślałem o tym, żeby zacząć eksplorować upadki.
No i Witkacy się pojawił, czyli wątek też absolutnie nieobcy Kantorowi.
Tak, przez to, że właśnie te upadki się, no to też jakby bardzo szybko wróciłem do tej pierwszej powieści Witkacego, 622 upadki Bunga. I zaczęło się to wszystko kleić, więc stwierdziłem, że właśnie, że dobrym może takim finisarzem, czy tam dobrym gestem, takim choreograficzno-tanecznym na zakończenie tej wystawy będzie wykonanie 622 upadków.
To musi boleć.
No, na pewno jest tak, że jestem przygotowany fizycznie do tego, natomiast jest faktycznie moment, który jest przekraczający, więc kiedy w tym takim teoretycznym założeniu, no to byłem taki pewny, że to wszystko się uda i też jakby mierzyłem czas, że ile będę potrzebował tego czasu, jaki tempo tych upadków musiałoby być. Natomiast po pierwszych próbach doszedłem do... zacząłem się mierzyć, podobnie jak Kantor, z pewną myślą, że być może poniosę porażkę w tym moim performensie. Czego bym chyba nie chciał. Więc zobaczymy, jak będzie w niedzielę.
Nie dopytuję, bo właściwie co to może znaczyć porażka w kontekście, no, wydawałoby się dosyć konkretnego planu, by upaść 622 razy. Boisz się, że fizycznie cię to przerośnie jakoś?
Tak. Mhm. Tak jest. Oprócz
że
tego,
ten ból uniemożliwi po prostu zrealizowanie zadania.
Z jednej strony to jest potwornie wyczerpujące, bo upadek sam w sobie nie jest tak bolesny, jak wyczerpujące jest wstawanie z upadku.
To też brzmi jak jakaś sentencja.
I w momencie, kiedy jest to zmultiplikowane taką ilość razy, że w zasadzie w ramach tego performance'u trzeba by to było robić 14 razy na minutę, no jest taki moment, w którym to tempo bardzo spada przez to, że wysiłkowo to jest bardzo trudne. Natomiast od kiedy pracuję nad tym performance'em, jednak widzę też, że moje myślenie o performance'ie przez ten właśnie taki reżyserski drive, który się pojawił, się zmienia. I zacząłem też pracować nad dramaturgią tego performance'u i to jest coś, co...
Czyli nie wchodzisz tak, nie skaczesz na główkę.
Wcześniej mi wystarczał mi taki bardzo suchy koncept i jakieś takie właśnie zderzenie się z tym konceptem. Natomiast właśnie jednym z takich właśnie motywacji moich do podjęcia tych studiów reżyserskich było to, że miałem poczucie, że performance się wyczerpuje. Dużo przebywałem w Berlinie, pracowałem w zachodniej Europie sporo też i po prostu miałem poczucie, że oglądam w kółko to samo i w zasadzie, że nie... że byłem trochę znudzony tym środowiskiem performance'u. I dlatego też zacząłem pracować z dramaturgią tego performance'u tutaj. I wydaje mi się, że te obrazy i te rzeczy, które razem z Michałem Smajdorem, to jest kompozytorem muzyki, i z Jakubem Kotynią, który projektuje wideo, wydaje mi się, że ten performance będzie dużo bardziej złożony i ciekawszy, a będzie też miał dużo więcej do powiedzenia niż tylko same te upadki.
Tak, no poza tym jednak sąsiedztwo czy kontekst Tadeusza Kantora, wyobrażam sobie, że musi jakoś zobowiązywać do tego. No, był geniuszem teatru i na pewno ta energia czystego performance'u nie tyle nie wystarczy, bo ja wierzę w performance i nie czuję się z nim znudzona, ale rozumiem też potrzebę budowania formy artystycznej, szczególnie właśnie w takim miejscu jak dom Tadeusza Kantora. To myślę, że wszyscy to czujemy, że ten kolejny etap też twojej twórczej drogi tutaj się zbiega z tym wyzwaniem i z tym zadaniem. A możesz jeszcze powiedzieć, bo obiecałam, że wypuszczę cię zaraz na próbę, to jest absolutnie priorytetowe, ale chcę jeszcze tak domykając temat zapytać właściwie, co ci daje to sięganie po takie radykalne środki wyrazu, wręcz gdzieś ocierające się o jakąś liminalność, no bo jeśli człowiek zadaje sobie 622 upadki, to musi założyć, że jakoś robi sobie krzywdę pod kontrolą, ale to nie są błahe działania.
co mi daje. Ja myślę, że performance jest czymś takim jak sport ekstremalny. Tak bym to porównał, że jest jakiś rodzaj że jest jakiś rodzaj haju, który też daje taki, daje ta sztuka. I tak jak właśnie tak jak każdy, kto trochę tam liznął tego performance'u, czy jako ktoś, kto lubi to oglądać, myślę, że też dla widzów, którzy to oglądają, też to jest coś, podobne doświadczenie. Bo jednak większość osób traktuje to jako jakiś rodzaj fanaberii i wynaturzenia, ten performance. Natomiast to przede wszystkim dla mnie zawsze performance był jakimś zbiorowym doświadczeniu.
Tak.
O konstytuowaniu roli świadka, o tworzeniu, o korzystaniu z ciała jako materiału artystycznego i tworzeniu jakby ciało plus działanie, które staje się jakimś efemerycznym dziełem sztuki. Natomiast mnie interesowały też takie rzeczy, kiedy ciało staje się dziełem sztuki, czyli właśnie jakiś rodzaj bioartu. Więc nie wiem, miałem taki jeden performance, to chyba był taki mój najostrzejszy performance w mojej karierze, zrobiłem go tylko raz, gdzie właśnie malowałem jakby obraz z siniakami. Zadawałem sobie jakby, uderzałem swoje ciało w taki sposób, żeby pokryć je siniakami. I to było na Mat Festival w Lublinie w 2018 roku. I to był taki bardzo eksperymentalny i radykalny performance, gdzie jakby wszystko się działo w białej przestrzeni i było bardzo dużo mikrofonów pojemnościowych, które zbierały każdy dźwięk. Ja też wtedy starałem się pracować z możliwym ograniczeniem jakichkolwiek dźwięków takich wydawanych przez siebie, przez usta, czyli bardzo cichy oddech, żadnych dźwięków głosu. Natomiast właśnie myślę, że teraz jestem zupełnie już w innym miejscu, zupełnie gdzie indziej stawiam pytania dotyczące właśnie ciała i kontaktu ze swoim ciałem. Więc myślę, że ten performance, pomimo takiego jakby zapowiedzi, że to jest coś bardzo radykalnego i ostrego, myślę, że będzie dużo lżejszy tak naprawdę, bo mam poczucie, że te upadki są bardzo techniczne w gruncie rzeczy, więc one nie są, właśnie tu case'em nie jest zadanie sobie bólu, tylko tu właśnie case'em jest to, żeby w jakiś sposób znaleźć siłę na to, żeby wstać z tego kolejnego upadku. I co się dzieje, kiedy z tego upadku wstać już nie możemy? Myślę, że to mocno dla mnie rezonuje z kondycją z naszą współczesną kondycją, z tym, co się dzieje za granicami naszego państwa, z chaosem geopolitycznym i z takimi nastrojami społecznymi, z którymi ciężko jest też dealować w jakiś sposób.
No. Tak. To wydawało nam się jeszcze niedawno, że nasz świat się pożegnał z takimi nastrojami, a tymczasem wręcz przeciwnie jest.
No, mam poczucie, że po prostu wchodzenie w tą przestrzeń tych obiektów jakby wypełnionych i emanujących taką właśnie energią Holokaustu, jakiegoś ludobójstwa i jakiegoś tej traumy z tym związanej i wchodzenie w tą przestrzeń i działanie wobec nich teraz, dzisiaj, w dobie tego właśnie, co się dzieje na świecie, jest jakieś porażające. Więc mam takie poczucie, że dlatego też chyba trochę wszedłem w jakąś taką polemikę z tym moim takim super pierwszym konceptem, bo wydaje mi się, że same upadki są niewystarczające.
Ważne, żeby wstać i pytanie o to, jak się wstaje. Bardzo ci dziękuję. 622 upadki Piotra Mateusza Wacha. Żadnego bunga tutaj odstawiamy Witkacego na razie do historii, a spotykamy się w Krikotece na finisarzu wystawy. Pędzisz na próbę, a my z Małgorzatą Paluch-Cybulską spróbujemy te widma i inne odsłony wystawy w jakiejś takiej zmapować w szerszej perspektywie właśnie stałych ekspozycji sztuki Tadeusza Kantora w krakowskiej Krikotece. Super. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
Tu RKK.
Tadeusz Kantor, widma, korekta. To jest wystawa, której finisarz celebrujemy dzisiaj w Radiu Kraków Kultura. W krakowskiej Krikotece dobiega końca piąta odsłona wystawy stałej, bo przypominam Państwu oprócz tego, że regularnie Państwa zapraszamy na kolejne wystawy interpretujące twórczość Kantora, czy pokazujące współczesnych artystów z Kantorem dialogujących, to sednem, sercem jest jednak stały pokaz, gdzie w różnych odsłonach oglądać możemy sztukę Tadeusza Kantora. I z perspektywy sztuk wizualnych i teatru. Małgorzata Paluch-Cybulska, kuratorka tej wystawy i również poprzednich. Małgorzato, no właśnie, piąta odsłona dobiega końca po 5 latach. Jakieś znaczące tutaj się pojawiają numerologiczne sygnały. Powiedz, w jaki sposób ta wystawa wpisywała się w cykl pokazów? No i też zapytam cię za chwilę bardzo krótko, co przed nami jeszcze, ale jednak ten kontekst jest istotny, myślę.
No, piąta odsłona wystawy stałej była, jest poniekąd antywystawą naszej wcześniejszej koncepcji kuratorskiej. A przypomnijmy, że wystawa stała Tadeusza Kantora rozpoczęła swój żywot w momencie, kiedy Krikoteka przeniosła się z pierwszej siedziby zaprojektowanej przez Tadeusza Kantora przy ulicy Kanoniczej 5 do Nowego Gmachu. Pięknie wybudowanego przy ulicy Nadwiślańskiej z ogromnymi w stosunku do tych pierwotnych przestrzeniami wystawienniczymi. I wtedy rzeczywiście myśląc o wystawie stałej Kantora, powołaliśmy spory zespół kuratorski, który przez długi okres czasu debatował, w jaki sposób przygotować, zrealizować pierwszą tak naprawdę w historii wystawę stałą Tadeusza Kantora. Do tej pory wystawy poświęcone Kantorowi w tej pierwszej siedzibie w piwnicach, gdzie miały miejsce wcześniej próby Teatru Kriko 2, to były głównie wystawy, które dotyczyły jakiegoś konkretnego tematu, były jakoś tam sproblematyzowane, czasami łączące Kantora z jakimiś innymi kontekstami.
Ale z konieczności stosunkowo niewielkie, pokazujące wycinkowo
oczywiście,
pewne aspekty.
Tak, głównie ze względu na przestrzeń. Tutaj okazało się, że tutaj zaprojektowana przestrzeń przy ulicy Nadwiślańskiej była olbrzymia. Zatem mogliśmy pokazać w tej przestrzeni wystawienniczej wszystko. Mogliśmy wypożyczyć obrazy i rysunki Tadeusza Kantora z kolekcji prywatnych albo ze zbiorów publicznych. Przypomnijmy, że Kantor stworzył kilka tysięcy obrazów i chyba z kilkanaście tysięcy rysunków. Zatem jego twórczość artystyczna jest olbrzymia. I było to bardzo trudne wyzwanie, w jaki sposób przygotować pierwszą wystawę stałą artysty totalnego, tak wszechstronnego.
Mhm. I to było 10 lat temu,
prawda? To było 10 lat temu, tak. W 2015 roku, wtedy, kiedy przygotowywaliśmy otwarcie właśnie Krikoteki dla zwiedzających przy ulicy Nadwiślańskiej. Te dyskusje były tak trudne i tak wielowarstwowe, że w końcu uznaliśmy, że właściwie powinniśmy zrobić wystawę o tym, jak bardzo niemożliwe jest zrobienie wystawy stałej twórczości.
Czuję, że tam jak jakieś straszne awantury musiały być. No i wcale mnie to nie dziwi.
Były, owszem, dlatego, że koncepcji było bardzo dużo.
Teraz możemy się uśmiechać, prawda?
Teraz możemy się uśmiechać, tak. No. Natomiast w naturalny sposób przyszło nam do głowy, że jedną z koncepcji tych wystaw stałych może być idea wymyślona przez samego Tadeusza Kantora. Ponieważ Kantor w drugiej połowie lat 80. przeczuwając swoją rychłą śmierć, zaczął podsumowywać swoją własną twórczość i przygotowywać swoje dziedzictwo dla kolejnych generacji odbiorców. On wtedy wymyślił Muzeum Teatru Clicquot II, powołał specjalną komisję, która zakwalifikowała wybrane przez niego obiekty teatralne jako niezależne instalacje, rzeźby, dzieła sztuki. On wymyślił różnego rodzaju systemy muzealne, takie jak pachołki czy specjalne tabliczki, żeby jak gdyby dodać rangi tym obiektom teatralnym, które przestały już być obiektami teatralnymi, a stały się obiektami niezależnymi. Kantor wtedy ponazywał swoje etapy, poopisywał je bardzo szczegółowo.
No po prostu artysta totalny.
Artysta totalny. No,
tak.
I my postanowiliśmy wykorzystać te wskazówki artysty i zaprosiliśmy do współpracy Roberta Rumasa, który przygotował aranżację wystawy i ten jej kształt taki estetyczny, wizualny. I
Rumas, który sam artystą wizualnym jest, w pewnym momencie właśnie zaczął się specjalizować w aranżacjach wystaw innych artystów i rzeczywiście został do tego powołany. To jest prawda, przez siły wyższe. To na pewno jest świetne.
Tak jest, no. Tak było. I razem z Robertem wymyśliliśmy wystawę, która będzie wystawą edukacyjną, taką wystawą, która zaprezentuje wszystkie etapy twórczości Tadeusza Kantora. Te etapy zostaną jak gdyby podbite materiałem wizualnym, fragmentami zapisów spektakli, tekstami Kantora wymyślonymi specjalnie z myślą o muzeum. I postanowiliśmy zaprezentować właśnie te obiekty, które Kantor sam wytypował jako obiekty do swojego muzeum. Czyli poszliśmy za Kantorem i postanowiliśmy się skupić.
Właściwie najprostsze rozwiązanie i najlepsze.
Najprostsze i w tym początkowym etapie najlepsze. Teraz z perspektywy czasu mam wrażenie, że to był jak gdyby krok, który był niezbędny.
Absolutnie.
I on rzeczywiście dał taką bazę do tego, żeby później móc wprowadzać innego rodzaju narzędzia do myślenia o wystawach stałych Kantora. Ta wystawa była dość minimalistyczna, rzeczywiście można było oglądać obiekty w przestrzeni wystawienniczej w sposób swobodny. To była wystawa procesualna, czyli taka wystawa, która jest zaprojektowana na kilka lat w kilku odsłonach, a więc te odsłony miały różne nazwy, dzieciństwo, marioneta, rzeźba. W ramach tych odsłon zmienialiśmy trajektorię obiektów w przestrzeni wystawienniczej, która miała jednak jakiś taki wspólny layout. To była taka szarość, bądź jaśniejsza, bądź ciemniejsza. Pilastry z materiałami audiowizualnymi. Te cztery odsłony były różne, ale jednocześnie one były bardzo takie, bo to była taka homogeniczna jak gdyby wystawa w tych czterech częściach.
Czyli właśnie bardziej edukacja, no takie podstawowe rzeczy, które powinny wybrzmieć, zaistnieć, być pokazane, skatalogowane i wprowadzone w obieg. Po czterech odsłonach nastąpił etap, czy potrzeba zmiany języka. I to takiego powiedziałabym, radykalna była to zmiana.
Tak, a wzięła się ona ze współpracy z projektem Staging Difficult Pasts. To jest taki projekt, który zrzesza naukowców, kuratorów międzynarodowych, którzy zajmują się badaniem, w jaki sposób trudna pamięć i trudna przeszłość jest wystawiana, czy w przestrzeniach muzealnych, czy na deskach scenicznych, czy jak gdyby w innych projektach, które dotykają naraz kilku dziedzin. Więc kiedy zaczęłam myśleć o trudnej pamięci i trudnej przeszłości, jakby w naturalny sposób pojawił się cały ciąg różnego rodzaju obiektów Kantora, które właśnie stąd się biorą. Jednak Kantor obserwował pierwszą wojnę światową jako mały chłopiec. W czasach okupacji już pracował w Krakowie, obserwował ruchy społeczno-polityczne i te zarówno historia powszechna, jak i te przeobrażenia były zawsze bardzo silnie obecne w twórczości teatralnej Kantora. Zatem okazało się, że tych obiektów, czy tych metod prezentacji zakorzenionych w Teatrze Kriko II jest bardzo dużo i one jak gdyby w naturalny sposób mogą stać się niezależnym tematem kolejnej wystawy stałej. I te obiekty, tak jak przed chwilą Piotr o nich mówił, gdzie skondensowana w nich jest właśnie bardzo silnie ich pamięć, ich historia, nawiązania do śmierci, do realności najniższej rangi, do tych takich motywów egzystencjalnych, one w naturalny sposób wymogły niemal sposób, metodę myślenia o tym, jak mogłyby być zaprezentowane w przestrzeni wystawienniczej, która, tak jak już mówiłam przed chwileczką, okazała się antywystawą poprzednich, bardzo przejrzystych, spokojnych, edukacyjnych odsłon wystawy stałej.
A antywystawa oczywiście jest również terminem z języka Tadeusza
Kantora. Oczywiście jego słynna wystawa popularna, antywystawa w 1963 roku w Galerii Krzysztofory, która zburzyła poprzez nagromadzenie obiektów metody wystawiania, które były wtedy bardzo popularne.
Niektórzy mówili, że wygląda po prostu jak śmietnik.
Tak.
No, ale Kantor wiedział, co robi po raz kolejny, prawda? Tak, ta wystawa, którą oglądać można jeszcze do niedzieli, jeszcze przez kilka dni, też nie jest takim grzecznym pokazem. Znaczy, myślę, że samo słowo antywystawa już trochę naświetla. Tak mówię na wszelki wypadek, gdyby państwo jeszcze tej wystawy o zgrozo nie widzieli, to już są naprawdę ostatnie dni. Posiada ona również zapisany w sobie, już wspominany dziś w trakcie naszej audycji, bardzo ciekawy pomysł z takiego trochę odwrócenia ról. To znaczy widz niejako jest obserwowany przez obiekty z teatru Tadeusza Kantora, albowiem ogląda je z perspektywy, no właśnie, podestu, takiego dziwnego miejsca, który może być nawet jakimś takim podestem z pokazu mody. Chcę podkreślić to, że ta zmiana perspektywy wiąże się też z wprowadzeniem takich bardzo nieoczywistych perspektyw do teatru czy twórczości Tadeusza Kantora. Mm-hmm.
Ale pokaz mody to jest bardzo dobry trop, Justyno, ponieważ ten podest wziął się w mojej wyobraźni z doświadczenia kantorowskiego, to znaczy w spektaklu Niech szczezną artyści Kantor w taki podest projektował na etapie prób, gdzie właśnie chciał, żeby znajdowały się na nim obiekty, a aktorzy niejako z zewnątrz nawiązywali z nimi, z tymi obiektami relacje. Natomiast w spektaklu Dziś są moje urodziny Kantor w trakcie prób, jednych z pierwszych prób, wprowadził właśnie pokaz mody, gdzie aktorzy przechadzali się po tym podejście jak w trakcie pokazu mody. To był bardzo krótki epizod. Kantor bardzo szybko z tego zrezygnował, natomiast zachowały się szkice do tego etapu pracy nad tymi spektaklami, więc ten podest gdzieś w naturalny sposób się pojawił jako taki element, który mógłby rzeczywiście być tym takim elementem organizującym całą przestrzeń, co umożliwiło mi też rozsypanie obiektów po prawej i po lewej stronie tego podestu, trochę w nawiązaniu do tekstów Kantora, gdzie opisuje doświadczenie wojenne w związku z deformacją czy z pejzażem po katastrofie.
Właśnie, jest coś takiego dwuznacznego, przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale to biegnę za tobą w tym idei tego pokazu, bo w gruncie rzeczy coś wyzywającego, ale też szalenie krępującego. Oglądamy coś, co jest wystawione na pokaz, co nie zawsze jest piękne, jest też często bolesne, brzydkie, okrutne, no tak jak różne rzeczy, które się pojawiają w tym specyficznym freak show, jakim bywa przecież teatr Kantora, prawda? Więc ten gest jest, powiedziałabym, szalenie wieloznaczny.
Tak.
Szalenie prowokacyjny.
Oczywiście, chciałam poprzez ten podest spowodować, że widzowie oglądający tą wystawę o bardzo trudnych doświadczeniach są poprzez tą zamianę, kto jest obserwowany, przez kogo są wytrącani z takiego poczucia komfortowego oglądania wystawy. Bardzo silnie oddziałujemy na widza, nie tylko poprzez ten podest, ale także poprzez elementy dźwiękowe, bo tam jest dźwięk kapania wody, bardzo delikatny. zacytowany ze spektaklu Nigdy tuż nie powrócę, ten drewniany podest trzeszczy, są fotokomórki, które łapią nasze ruchy, jak gdyby wzmacniają to takie trzeszczenie podestu, więc ta przestrzeń jest trochę, jest czymś więcej niż przestrzenią wystawienniczą. Na pewno jest taką przestrzenią, która umożliwia nawiązanie odbiorcy wymykającego się jakimś ramą kontaktu z tymi obiektami, a nawet nie tyle obiektami, co różnego rodzaju ideami, bo te obiekty przecież nie są ułożone chronologicznie na poprzednich wystawach. One są rozrzucone, pomieszane ze sobą. Właściwie nie ma znaczenia, który obiekt pochodzi z jakiego spektaklu albo etapu, tylko w jaki sposób
O tym wystawy energię. Już były wcześniej, prawda? Potem tak. Były to cztery odsłony, żeby zbudować sobie jakieś pojęcie o chronologii, o najważniejszych tematach w twórczości w Teatrze Tadeusza Kantora, a antywystawa jest, można powiedzieć, krokiem no, takim krokiem, interpretacją. Tak, teraz powiedzmy jeszcze, co się będzie, przypomnijmy, od tego dzisiaj zaczęłyśmy, ale myślę, minęło wiele minut, może mamy nowych słuchaczy, co się będzie działo w tych ostatnich dniach wystawy Tadeusz Kantor, Widma, Korekta.
W tych ostatnich dniach, zanim zamkniemy wystawę w niedzielę 25 maja o godzinie 16 pokazem Piotra Mateusza Wacha, czynimy na wystawie stałej Kantora kolejne operacje performatywne, albowiem przesuwamy obiekty w trzech miejscach wytypowanych przeze mnie i przez tancerza Piotra Mateusza Wacha, żeby zwolnić miejsce dla publiczności, która będzie oglądała pokaz taneczno-performatywny Piotra z tego poziomu, na którym stoją obiekty teatralne. Zatem od wczoraj do jutra, codziennie o godzinie 12, komasujemy, gromadzimy obiekty w taki bardzo ciasny sposób, który jeszcze bardziej uwypukla te tendencje, które są obecne na wystawie właśnie pejzażu ruin, pejzażu po katastrofie, takiej alinearności, nagromadzenia, takiej deformacji.
Czyli wystawa żyje w tych ostatnich dniach coraz bardziej intensywnie, można powiedzieć.
Tak. Jako, że przypomnijmy, nie miała otwarcia, to zakończenie rzeczywiście jest bardzo intensywne i tak jak już mówiłyśmy, w pewien sposób przełomowe, ponieważ ta część performatywna związana z jak gdyby z trwaniem wystawy od 5 lat dotąd nie pojawiała się zbyt często, a właściwie chyba nawet mogę powiedzieć, że pojawi się w Krykotece po raz pierwszy, co jak gdyby jeszcze bardziej wzmacnia tą energię wystawy, w którą Korekta była właściwie gdzieś tam wpisana już od połowy jej trwania, bo przypomnijmy, obecna ta finalna część wystawy została już skorygowana przez nas kilka miesięcy temu zmianą jak gdyby ustawienia obiektów.
No ta praktyka kuratorska zmiany pracy z wystawą stałą we współczesnych muzeach bardzo mi się podoba, bo też jest adresowana do tych, którzy nie przyjeżdżają do Krykoteki raz, tylko...
Tak, tylko wielokrotnie mogą obejrzeć różne odsłony, albo wejść w tą konkretną, która w tym momencie jest prezentowana jako ich pierwsza.
Tak, no i Piotr Mateusz Wach na zakończenie. Chwilę temu mówiłyśmy o tym, że będzie boleć, ale co ciekawe, sam artysta kładzie nacisk nie tyle na upadek, co na powstanie. I to jest... Wpisując jednocześnie w to wszystko możliwość porażki i powołując się tutaj na Kantora, to naprawdę jest bardzo głębokie, chociaż właściwie gest artysty jest bardzo prosty. Upaść 622 razy.
Tak, to prawda. Natomiast to się doskonale wpisuje właśnie w tendencję Kantora, który nieraz krzyczał dalej już nic. I rzeczywiście ta katastrofa, którą obserwował w czasie II wojny światowej, ta praca wobec ryzyka aresztowania albo śmierci tak mocno wpisała się w całą jego twórczość, że on właściwie tej konstrukcji pożądał niemalże do samego końca, więc jest to bardzo rdzenne, jeśli chodzi o Kantora. Natomiast te upadki Piotra, one oczywiście na przestrzeni 50 minut mogą być bardzo mocno odczuwalne przez niego, natomiast w perspektywie całokształtu twórczości Kantora one doskonale się wpisują ten cały proces zapoczątkowany przez artystę w latach 40., które były przez niego rozwijane do 90. roku, więc w tym sensie jest to taki dość efemeryczny, no bo trwający tylko 50 minut, ale też bardzo trwały gest tancerza, który się właśnie wpisze w to doświadczenie kantorowskie.
No i będzie częścią wystawy w sposób zupełnie naturalny, używając tego pomostu, o którym dzisiaj tyle rozmawiałyśmy. W niedzielę 25 maja o godzinie 16. Ostatnie pytanie i bardzo cię proszę krótka odpowiedź, bo już goni nas czas. Co dalej? Czy dalszy ciąg stałej wystawy? Kolejna odsłona?
Tak, kolejna, już szósta odsłona wystawy stałej Tadeusza Kantora będzie operowała zupełnie innymi narzędziami niż wcześniejsze cztery i ta piąta, która jest antywystawą tych wcześniejszych. Mam wrażenie, że to jest jak gdyby zupełnie nowe otwarcie i zupełnie nowy sposób patrzenia na twórczość Kantora w kontekście wystawy stałej. Pracuję nad tą wystawą zatytułowaną Terapia Widzeń, zespół kuratorski pod dowództwem Jarosława Słuchana. I na tej wystawie będziemy prezentowali prace teatralne, malarskie i rysunkowe Tadeusza Kantora, które zostaną skontekstualizowane przez artystów współczesnych, ale na razie nie powiemy przez jakich.
Dobrze, terapia widzeń oczywiście kojarzy się naturalnie z teorią widzenia i tutaj już mówimy, odnajdujemy się w kontekście awangardy, o czym też nie możemy zapytać, bo to są przecież korzenie Tadeusza Kantora. Nie możemy zapominać. Tak. W połowie lipca, jak rozumiem.
Tak. Otwarcie nowej wystawy stałej planujemy w połowie lipca i już serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Małgorzata Paluch-Cybulska, kuratorka stałej wystawy Tadeusza Kantora, kierowniczka Muzeum Tadeusza Kantora w krakowskiej w Krikotece, była dziś moją i Państwa gościnią.
Bardzo dziękuję.
I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu porannego magazynu Radia Kraków Kultura. A za uwagę dziękuję mówiąca te słowa Justyna Nowicka oraz Grzegorz Dąbek, który program zrealizował.
Kultura muzyczna.